Tak się zastanawiałem, słuchałem tutaj Mirka i Andrzeja i fajnie, że chłopaki, wszyscy, którzy byli przede mną, to zbójcy i złodzieje, ale owce ich nie słuchały. Nie, tak poważnie to dotknęliśmy bardzo takiego ważnego tematu, którym jest taka twoja własna odpowiedzialność. Twoja własna odpowiedzialność za to, kim ty jesteś jako lider. Pamiętaj, jeśli odniesiesz sukces, czyli uda ci się założyć kościół, uda ci się go prowadzić, to jest dzięki Bogu i tobie. To jest ta dobra wiadomość. Ale jeśli twój kościół upadnie, to Bóg dał ci już wszystko. To jest odpowiedzialność, z którą musisz zacząć żyć. To nie, że duch tak powiał. To jest potężna twoja i moja odpowiedzialność. Kiedy dzieje się źle, wejrzyj w siebie na dzień dobry. Kiedy dzieje się źle, wejrzyj w siebie na dzień dobry. To jest bardzo, ale to bardzo ważna rzecz. I nie wiem, bo będziemy mieli dwie sesje warsztatowe, czyli wy będziecie mówić o strategii ewangelizacyjnej, o uczniostwie. I teraz mam taki temat, szczerze to nie wiem, bo mam za duży wybór. Mogę wam powiedzieć, jaka jest różnica pomiędzy zakładaniem kościołu w małym mieście i dużym mieście. Z mojej perspektywy. Mogę wam powiedzieć, czym charakteryzują się liderzy nowego pokolenia. I mogę wam powiedzieć, co to znaczy być proroczym człowiekiem. I mogę wam powiedzieć, jeszcze ostatnia rzecz jest taka, prawdziwa, proszę? Słuchałeś. I jeszcze mogę wam powiedzieć prawdziwe znaczenie hebrajskich słów użytych w Pieśni nad Pieśniami. A więc hebrajskie... To co? Dwójkę wybierz, panie. Czyli co? Proroczy człowiek. Charyzmatycy, proroczy człowiek. To nie jest do końca to, o co chodzi. Czyli proroczy człowiek. Jak po kolei? Nie no. Liderzy nowego pokolenia? To, bo to już może być taki, możecie mieć odruch womitalny już znowu słuchając o tym. No ale okej. Okay. Proszę? To było 2 lata temu. Nie wiem, czy zauważyłeś, że się ekipa wymieniła. Kto słyszał o liderach nowego pokolenia? Jurek, słyszałeś?
Zobacz, jak stary jesteś, już 2 lata tu siedzisz.
No to poważnie. To poważnie, bez pitu-pitu. Nie ma demokracji w kościele. Nowe pokolenie liderów, czyli prawda o tobie i o mnie. Pierwsza cecha ludzi, liderów nowego pokolenia to są ludzie, którzy dają pozwolenie, abyś mówił do ich życia. Dają pozwolenie, abyś mówił do ich życia. Okej? Okay? To jest tak zwane tworzenie kultury feedbacku, czyli informacji zwrotnej, do której większość liderów chrześcijańskich, oni w ogóle tego nie kultywują. W ogóle. W ogóle. To w ogóle nie funkcjonuje. To jest przerażające. Że to w ogóle nie funkcjonuje, że tak bardzo boimy się jako liderzy usłyszeć prawdy na swój temat. Powiem wam, byłem w kościele w Düsseldorfie I po nabożeństwie, nie po nabożeństwie, w sobotę przed nabożeństwem zaprosił mnie pastor do swoich, spotkanie było z wszystkimi liderami wszystkich służb, a ten kościół ma około 100 osób i mówi, przedstawimy ci to, co robimy, przedstawimy ci nasze DNA i powiedz nam, co o tym myślisz. Co o tym myślisz? Ja mówię, ale tak, nie, wszystko, co o tym myślisz. Więc popatrzyłem na to i byłem szczery. Większość z tych rzeczy było bardzo dobre, ale zadałem im też pytanie, ale po co to? Wiecie, że my robimy wiele rzeczy, które są bez sensu? Wiele rzeczy jest bez sensu. Wiele rzeczy wykonuje zupełnie odwrotną pracę, niż my myślimy. Jeśli nie zadasz sobie pytania, dlaczego robisz pewne rzeczy, to nigdy nie znajdziesz odpowiedzi, czy to ma sens, czy to nie ma sensu. Jakkolwiek wracając do Düsseldorfu, mogłem im powiedzieć wszystko odnośnie tego, co ja myślę. Po nabożeństwie spotykamy się i oni mnie pytają, co ja myślę o nabożeństwie. Byłem u Mirka Szatkowskiego w kościele, zostaliśmy zaproszeni wtedy z Krysią na obiad. W niedzielę po nabożeństwie, co myślisz o naszym nabożeństwie? Wiecie, liderzy nowego pokolenia to są ludzie na tyle bezpieczni w sobie, na tyle czujący swoją wartość w Chrystusie, że się w ogóle tego nie boją. To jest rzadkość, że pastor pyta, co o tym myślisz. To jest rzadkość. Dzisiaj Kościół Dom, na przykład to jest kościół, który liczy z 200 osób. Kiedy ten kościół powstawał, Szymon Kruba przez grube miesiące wysyłał mi kazania, które głosił, żebym ja mu je sfeedbackował. Żebym ja powiedział, co ja o tym myślę. Byłem tam zapraszany i przyjeżdżałem i się pytali, co byś zmienił. To nie było spotkanie tylko z nim, to było spotkanie z liderami po nabożeństwie. Co byś zmienił? To jest oznaka bezpieczeństwa, to jest oznaka poczucia wartości, to jest oznaka poczucia tego, że ja chcę się rozwijać i bardziej cenię sobie postęp, aniżeli moje ego. Bardziej cenisz sobie postęp, aniżeli ego. Jeśli nie wiesz, kim jesteś w Chrystusie, uwierzcie mi, większość z nas, my nie wiemy, kim jesteśmy w Chrystusie. Zdecydowanie. Większość z nas, to jest proces, który trzeba w sobie przerobić. Kim jesteś w Chrystusie? Moja wartość nie wynika z tego, że jestem pastorem kościoła. Moja wartość nie wynika z tego, że jestem szefem 700 miast. Moja wartość wynika z tego, że jestem własnością Pana Boga. Bo to się nigdy nie zmieni. To, że jestem pastorem, nie jest wieczne. To, że jestem szefem projektu 700 miast, to nie jest wieczne. Wieczne jest to, że należę do Niego. Zadaj sobie takie pytanie, czy ty w ogóle kogokolwiek prosisz, aby ktoś mówił do twojego życia? Oczywiście nie pozwalaj każdemu mówić do twojego życia. Tak szczerze i prawdziwie. Ale miej coś takiego, co byś we mnie zmienił? Miej przyjaciół, którzy ci to powiedzą. To jak reagujesz na krytykę, o czym tutaj Andrzej mówił. To, jak reagujesz na krytykę, pokazuje, jaki jest twój poziom poczucia wartości w Chrystusie. Król Dawid miał na tyle pokory w sobie, że kiedy Szymei wyszedł i bluzgał go na lewo i prawo, to nie zachował się reakcyjnie, że kazał go ściąć i do widzenia. Ale zostawił go. Zapamiętał, ale go zostawił na daną chwilę, ale zapamiętał, ale zostawił go. Nie kazał go ściąć. Powiem wam, większość liderów, większość pastorów boi się usłyszeć coś na temat tego, co robią, bo od razu traktują to personalnie. Ja tam byłem. Jak ty chcesz, ty nawet możesz, jak się jest w czymś tak wiele lat, to ty nawet nie widzisz, że pewne rzeczy, które robisz, nie mają sensu. Dlaczego tak? Znaczy, pastor Mirek Klekot jest takim gościem, który nawet nie pyta o pozwolenie, tylko mówi, co myśli. Ale generalnie bądź człowiekiem, który pyta. Jak myślisz poważnie o życiu z Bogiem, jak myślisz poważnie o rozwoju swojego kościoła, jak myślisz o tym poważnie, miej coś takiego w swoim życiu. Zaproś kogoś i nie bój się tego. Nie bój się tego. Nie bój się tego. To pozwoli, jeśli dowiesz się o pewnych rzeczach, sprowadzi cię to pytania, dlaczego ty to robisz? Dlaczego tak się zachowujesz? Dlaczego to czy tamto? Okej? Okay? To jest pierwsza cecha liderów nowego pokolenia. Oni dają pozwolenie, abyś mówił do ich życia. Druga rzecz. Liderzy nowego pokolenia bardziej pytają niż odpowiadają. Bardziej pytają niż opowiadają. Jak ja spotykam się z gościem, który non-stop opowiada o sobie, to czym my mamy gadać? Pamiętam, jak Craig Groeschel opowiadał taką historię, zadzwonił do niego pastor, mówi, że ma takiego dobrze zapowiadającego się pastora, czy mógłby się z nim spotkać? No to Craig Groeschel mówi tak, mam 45 minut. I Craig Groeschel później opowiada. 40 minut ten człowiek mówił o sobie, a 5 minut mnie pytał. 40 minut opowiadał o sobie, a 5 minut mnie pytał. To nie jest dobra cecha. To pokazuje, że ty w ogóle nic nie rozumiesz. Nigdy nie zbudujesz czegoś wielkiego, jeśli w twoim życiu nie będzie bardziej mentalności pytania. Pytaj. Spotykaj się z ludźmi, pytaj. Jeśli masz 20 osób w kościele, chcesz mieć 50, to spotkaj się z kimś, kto ma 50 i pytaj. Pytaj, zadawaj pytania. To jest nie wiesz, ile można, nawet John Maxwell napisał książkę Sztuka zadawania pytań. Sztuka zadawania pytań. Ja nie potrzebuję w moim życiu dzisiaj, naprawdę, nie potrzebuję w moim życiu dzisiaj kogoś, kto przyjedzie i kto ma, tak jak przyjedzie Paul Bartlett, 1500 ludzi w kościele, fajnie, dla mnie to jest w ogóle jakaś abstrakcja, inna filozofia, ale chcę od niego się uczyć pewnych rzeczy odnośnie za dwa miesiące, odnośnie pewnych rzeczy, co musi się zredefiniować. Chcę się uczyć i chcę mu zadawać pytania. Za miesiąc jedziemy z Jurkiem, jedziemy do Düsseldorfu na 5-dniowe szkolenie odnośnie kościołów zakładających kościoły, bo to jest coś, co mnie kręci najbardziej. Jadę nie po to, żeby się wymądrzać. Ja nie jadę tam po to, żeby się wymądrzać. Ja jadę tam po to, aby siedzieć i słuchać i być studentem i słuchać tego wszystkiego. Nauczyłem się jednej rzeczy. Ludzie, którzy dużo opowiadają o sobie, mają mało do powiedzenia. Mają mało do powiedzenia. Pamiętam taką historię, jak Marek Tomczyński opowiadał. Przyjechał do niego Jim Cymbala. To jest historia samozaorania się po prostu. Poziom premium 600, cokolwiek. Jim Cymbala to jest człowiek, który jest pastorem kościoła na Brooklynie, w Nowym Jorku. Kościół, który liczy 30 tysięcy ludzi. Kościół, który posiada kilkadziesiąt centrów odwykowych, rehabilitacyjnych. Tam przychodzą transwestyci, tam przychodzą homoseksualiści, tam przychodzą prostytutki, narkomani i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i ten jakoś się stało, bo tak czasami w Polsce nie wiemy, kogo gościmy, że Jim Cymbala przyjechał zobaczyć ośrodek w Janowicach. Janowice, 1000 mieszkańców. No i Marek Tomczyński jest ewangelistą, czyli wiem o co chodzi. No i Jim Cymbala tam głosi pewne rzeczy. Może tak, Jim Cymbala to są dziesiątki tysięcy ludzi przeszły przez jego centra rehabilitacyjne, którzy żyją w normalny sposób. To jest facet, który tyle Bóg go użył, żeby tyle ludzi wyprowadzić na prostą. No i skończyło się nabożeństwo, Marek Tomczyński bierze cymbale
łapie go tak
i mówi swoim angielskim: Jimmy, what do you think about it? Maybe you could do something with that. Maybe you could help some alcoholics, drugs addicts. Maybe you could do it. Innymi słowy, Jimmy, co ty myślisz? Może też byś się zajął tym w swoim kościele. I teraz przemawia wielkość. Jimmy popatrzył, mówi: będę o tym myślał. To jest tak, jak nie wiesz, z kim masz do czynienia. Wystarczyło zadać pytanie: powiedz, co ty robisz? Jak to wygląda? Jak wygląda twoja służba? Ale u ewangelistów nigdy nie ma czasu na to. Nie, nie, nie. Pytają, a nie odpowiadają. Trzecia rzecz. Celebrują sukcesy innych, a sami nie są celebrowani. No. No. Celebrują sukcesy innych, a sami nie są celebrowani. Ewangelia Jana, 12 rozdział, 24 werset. Ręczę i zapewniam was, jeśli ziarno pszenicy wrzucone w ziemię nie obumrze, zostaje pojedynczym ziarnem, lecz jeśli obumrze, wydaje obfity plon. Piękny werset. Piękny werset. Dave Ferguson napisał taką książkę pod tytułem Twórca bohaterów. I on powiedział tak: w swoim życiu masz dwie opcje: być bohaterem albo być tym, który czyni bohaterów. Wybór drogi zmienia wszystko. Całą twoją służbę, cały twój kościół zmienia wszystko. Zmienia wszystko. Abram oznacza wywyższony ojciec. A Abraham oznacza ojciec wielu. W Abramie chodzi o ojca. W Abrahamie chodzi o wielu. To musi umrzeć w tobie. To ego musi umrzeć w tobie. Ego musi umrzeć w tobie, jeśli masz przynieść owoc. Jeśli to nie obumrze, będziesz tylko wspaniałym bohaterem. Ja czekam na taki moment, kiedy my w naszym kościołach zmienimy miarę sukcesu. Kiedy będziemy sobie bardziej zadawać pytanie, ile ludzi wyszło z naszego kościoła i służą aktywnie gdzie indziej, założyli kościół, czy gdzieś robią cokolwiek, aniżeli to, jak mój kościół jest duży. Dzisiejsza miara sukcesu to jest liczba ludzi w kościele, to są budżety, to są budynki, to jest miara sukcesu. Ale Boża miara sukcesu polega na tym, że nie ty jesteś bohaterem, ale jesteś twórcą bohaterów. Bo wtedy twój wpływ jest multiplikowany, wtedy twój wpływ jest potężnie pomnożony. Stajesz się kimś więcej. Ale Chrystus powiedział, jeśli ziarno nie obumrze, pozostaje pojedynczym ziarnem, wspaniałym, cudownym, ale pojedynczym ziarnem. Pojedynczym. Wiecie, że to pewnie mogę się popłakać. Trudno. Jak to powiedzieć, żeby nikogo nie obrazić? Kościół ewangeliczny jest tak bardzo zapatrzony w siebie. Że nawet nie zauważyliśmy, ale diabeł nas rozproszył. Zbudowaliśmy sobie swoją kulturę, kulturę celebrycką. Mamy swoje gwiazdy, gwiazdeczki. Ale nasz naród ciągle 38 milionów ludzi zasuwa do piekła i nawet nie jest tego świadoma. Ale my mamy dobry czas. My pozwalamy się rozpraszać. Zamiast zakładać kościoły, zamiast iść głosić Ewangelię, zamiast być misyjnymi, my stworzyliśmy substytuty. Stworzyliśmy substytuty pewnych rzeczy. Ogłaszamy przebudzenie raz w roku.
O, kilka razy nawet.
Myślę, że tutaj brat Mirek Szatkowski przeżył już wiele, wiele przebudzeń.
Kilka ogłosiłeś.
Solą, olejem i krwią z komara. Wiecie, jestem zmęczony tym hasłem po prostu otwarte niebo. Przebudzenie. Idzie nowe. Fajnie, tylko nikt tego nie widzi. O, ty bracie w duchu nie widzisz. Trzeba być prorocze wejrzenie. Jestem tym zmęczony. Że to nikogo nie przeraża, że jest 700 miast bez kościołów. Że to nikogo nie boli. Demony są zainteresowane, aby przejmować miasta i regiony. Demony przejmują całe regiony, ale my nie mamy mentalności, skoro już mnie Bóg umieścił w tym Olesznie, to zajmijmy się tym, co jest dookoła. Zajmijmy się tym, co jest dookoła nas. Bo każdy kościół jest w stanie założyć przynajmniej jeszcze jeden kościół. Ale co się musi wydarzyć? Musi obumrzeć ziarno. I jeśli chodzi o ludzi, liderów nowego pokolenia, to są ludzie, którzy myślą w zupełnie inny sposób. Oni celebrują sukcesy innych ludzi. Oni się cieszą z sukcesów innych ludzi. Wiecie, mnie cieszy kościół w Praszce. Ostatnio był chrzest w kościele w Praszce i powiem wam, tam było więcej nowych ludzi niż ludzi z kościoła. Fajnie to ubrałem słowa, nie? Tak można opisać rzeczywistość. Nieważne. Ale głoszę do tych ludzi, tych nowych ludzi i odkryłem jedną rzecz. Ci ludzie są prości niż ludzie w Oleśnie. To są bardziej prości ludzie. Tam nie ma co kombinować. Tam trzeba zadać pytanie, jest piekło, jest niebo, wybierz. A czyście nie ma czysta, jest piekło, niebo, wybierz. To są prości ludzie. I musisz do nich mówić w prosty sposób. I powiem wam jedną rzecz. Ci ludzie nie ma szans, żeby oni kiedykolwiek pojawili się w Oleśnie. W ogóle zapomnij. Nie ma szans. Jeśli jest kościół w danym mieście, to tworzysz hotspot, aby inni ludzie mogli się do tego przyłączyć. Wybijmy sobie z głowy dojeżdżanie gdzieś. To jest fajne, przez rok czasu, później już nie będziesz tego chciał. Ja wam mówię z autopsji, jak to wygląda. Nie będziesz chciał już dojeżdżać gdzie indziej. Chcesz mieć kościół we własnym mieście. Że możesz tam, w małym mieście możesz tam dojść, chwilę podjechać, ale nikt nie będzie jeździł godzinę do kościoła. Dla ludzi w małych miastach wyprawa godzinna, to już oni mają dzień wcześniej Reise Fieber. Widzę, że macie miny, jakbyście w ogóle nie znali niemieckiego. Gorączka przed podróżą, tak? Nie wyszedł ten tekst. Kolejna cecha. Inicjują mentoring, a nie czekają na Godota. Wiecie, co to jest? Taka powieść, czekając na Godota. Czekają na Godota, ale Godot nigdy się nie pojawił, tak de facto okazało się, że nie wiadomo, czy w ogóle istniał. Jak, ale czekają. Wartością jest czekanie. Jak Pan da, to będzie. Spytaj się, czy ktoś może ci pomóc. Spytaj się, czy ktoś może ci pomóc. Ale ktoś, nie po prostu jakiś kosmita, tylko nie szukaj po prostu ludzi, którzy mają dzisiaj kościoły 500-osobowe. Nie szukaj takiej, to w ogóle to nie jest twój przelot na tą chwilę. Szukaj ludzi, którzy są krok przed tobą. Powiedz im, jak, bo oni jeszcze pamiętają, jak tam doszedłeś, co robiłeś, co jest ważne, co jest istotne. Ale to jest twoja odpowiedzialność. Ja nie wiedziałem. Nikt się do mnie nie zgłosił, nikt do mnie nie zadzwonił. Zacznij ty dzwonić. Zacznij ty dzwonić. Zacznij ty podejmować jakieś kroki, aby to zrobić. Ale jak dzwonisz, to nie opowiadaj ciągle o sobie, tylko miej pytania. Miej pytania, a co z tym, a co z tym, a jak to, a jak tamto, a jak tamto. Teraz z Filipem Sobotką jesteśmy, często dzwonimy do siebie. Jesteśmy na łączach. I Filip opowiada o swoich przebojach, o tym, co się dzieje i tak dalej, i tak dalej. I powiem wam, potrzebujesz tego, żeby ktoś ci pomógł. Potrzebujesz tego, aby ktoś ci pomógł. Potrzebujesz kogoś, abyś mógł zadać pytania. Potrzebujesz kogoś, ale ty to inicjuj. Bo Filip jest w ciężkiej sytuacji i myślę, że gdyby tam nie było pomocy, wiecie, nim się zainteresował sam Marek Kamiński, tak? Nie ma pitu-pitu. Jak zadzwonisz do mnie, to ja ci nie obiecuję, że się tobą zajmę, ale znajdę dla ciebie kogoś, kto się tobą zajmie. To ci pomoże. Bo niektóre rzeczy są trudne, niektóre rzeczy są skomplikowane i możesz nie wiedzieć, co masz robić. Potrzebujesz tego, ale sam to inicjuj i liderzy nowego pokolenia, oni to robią. Kiedy mówię lider nowego, młodego pokolenia, to nie znaczy, że ma 20 lat. To jest mentalność. To jest mentalność. To jest mentalność. Kolejna rzecz. Liderzy młodego pokolenia rozwijają się kompleksowo, a nie partykularnie. Okay. Kompleksowo, czyli całościowo, a nie w danym szczególe. Okay? Rozmawiałem ostatnio z pewnym człowiekiem i ten człowiek opowiadał mi o tym, co się dzieje w kościele katolickim i tak dalej, jakie to Bóg tam rzeczy czyni i tak dalej. I tak fajnie. I zadałem mu w końcu pytanie, a ty widziałeś film Sekielskich? No, mówi, że nie. Fajnie. Cała Polska to widziała. A ty tego nie widziałeś. Do czego ja zmierzam? Ty musisz mieć świadomość tego, co się dzieje na świecie. Ty musisz mieć świadomość tego, co się dzieje na świecie. Musisz się rozwijać kompleksowo. Musisz się rozwijać, mając świadomość tego, co się dzieje. To ludzie nie chcą mieć pastora, który tylko zna Biblię. Ludzie chcą mieć pastora, który zna rzeczywistość. Tak jak Chrystus. On się rozwijał kompleksowo. Wzrastał przychylności Boga, wzrastał w przychylności u ludzi, wzrastał w mądrości. Potrzebujesz się całościowo rozwijać. Nie pozwól, aby się skupiać tylko na jakiejś jednej dziedzinie. Szczególnie jeśli jesteś przywódcą, szczególnie jeśli masz być przywódcą, rozwijaj się w wielu, wielu dziedzinach. Znaczy w sensie takim, że po prostu łap wiedzę skądkolwiek, ale nie ograniczaj po prostu swojego rozwoju tylko do jednej rzeczy. Są ludzie, którzy tak zafiksowali się na uzdrowieniu, że oni tak są zafiksowani na uzdrowieniu. Ich kościoły mają 20 osób od lat, ale oni ciągle po prostu drążą temat uzdrowienia. No fajnie, no ale uzdrowieniem nie zbudujesz kościoła. Naprawdę. Nie zbudujesz kościoła, potrzebujesz popatrzeć szerzej. Potrzebujesz rozwijać się bardziej kompleksowo. Rozumiecie mnie? Kolejna rzecz jest taka. Liderzy nowego pokolenia delegują. Liderzy młodego pokolenia, nowego pokolenia delegują. I teraz jest istotna rzecz. Jak chcesz wytworzyć twoich naśladowców, to deleguj im zadania. Czyli daj im checklistę, zrób kawę, w ekspresie masz 1000 ml wody, dodaj 3 łyżeczki kawy, kup ciastka, ale te z Biedronki, nie te oryginalne, ale nie oryginalne delicje, ale te bardziej podrobione, bo są tańsze. Napisz im, ja już przesadzam, ale napisz im dokładnie wszystko, żeby nie było miejsca na jakąkolwiek kreatywność. Delegowanie się tak zaczyna. Delegowanie się tak zaczyna, że na początku delegujesz zadania ludziom. I sprawdzasz, na ile oni są w stanie to ogarnąć, albo mówisz im, jak mają to ogarnąć. Tak to się zaczyna. Ale jeśli Kościół jest pełen ludzi, którzy tylko wypełniają zadania, bo nigdy nie był im wydelegowany autorytet, autorytet oznacza zrób to, jak uważasz, że to powinno być zrobione. Zrób to, jak ty uważasz, że powinno być to zrobione. Jak ty to czujesz? Powiedz mi, jak ty to czujesz. Jak to powinno być zrobione? Jeśli będziesz delegował tylko zadania, będziesz miał ciągle tylko naśladowców, nigdy nie będziesz miał liderów. Nigdy. Jeśli będziesz delegował autorytet, będziesz miał liderów. Będziesz miał liderów. Coraz bardziej i bardziej i bardziej. Wskazuj swoim ludziom na Chrystusa, aby byli coraz bardziej samodzielni. Nie uzależniaj ich od siebie. Rób wszystko, aby ci ludzie nie byli zależni od siebie. Od ciebie, przepraszam. To jest, wiecie, ja byłem w Hare Krishna. Jak widzę czasami urodziny pastora na tym, na Facebooku, wiecie, ja byłem kiedyś na tak zwanej Guru Puja. Guru Puja to są urodziny guru. I ja, u nas w kościele też były Guru Puja. Mi robiono takie urodziny, że Guru Puja by wymiękło przy tym. Po prostu petarda. I w pewnym momencie się obudziłem, powiedziałem, to jest wręcz obrzydliwe. Teraz spadliśmy w drugą skrajność. Nie ma Guru Puja. Nie, żartuję. Nie ma nic. Jest różnica między szacunkiem a fanatyzmem. Słyszałem, jak człowiek dzwoni do swojego pastora, czy ma wziąć kredyt, czy nie. Pastorze, zrobię tak, jak mi powiesz. Innymi słowy, jeśli go nie spłacę, to ty mi pomożesz. Pamiętaj, twórz liderów, a nie naśladowców. Wyobraź sobie, Chrystus miał 12 ludzi. To, co mówił pastor Mirek. Zostawił ich z hasłem, dana mi jest wszelka moc. Idźcie, głoście Ewangelię, nauczajcie tego, czego was uczyłem, chrzcijcie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Co zrobił Chrystus? Chrystus wydelegował autorytet, który on miał, dał im, idźcie teraz wy. Zauważyliście, że Biblia jakby pomija wiele kwestii, jak ma wyglądać Kościół? Zauważyliście, że Biblia mało co mówi, jak mamy głosić Ewangelię? Chrystus powiedział, idźcie. Chrystus powiedział, gdzie, ale Chrystus nie powiedział, jak. Był taki pastor, nazywa się Perry Noble. I kiedyś oni w kościele na Halloween zaprosili ludzi, Mówi, to będzie chrześcijańskie Halloween. Ludzie przyszli i zagrali jeden utwór. Highway to Hell. O. To się fajnie nazywa. Środowisko ewangeliczne było zakłopotane. Nikt nie popatrzył już na to, że 1200 ludzi oddało życie Jezusowi. Highway to Hell. Highway to Hell. To, jak ty głosisz Ewangelię, Bóg się tym zajmie, jeśli błądzisz. Głoś ją jakkolwiek. Chrystus powiedział, gdzie? Ale Chrystus nie powiedział, jak. Dlaczego tak jest? Bo Chrystus wydelegował swój autorytet. Chrystus wydelegował swój autorytet. Chrystus wydelegował swój autorytet. Czy można zrobić kościół w kawiarni? To się okaże. Przypatrujemy się temu eksperymentowi. Ale trzeba mieć odwagę. Wiecie, w Polsce jest taka przestrzeń, aby robić rzeczy w inny sposób. Chrystus wydelegował autorytet. Chrystus nie tworzył naśladowców. Chrystus mówił do pewnego momentu, pójdź za mną. A później ich wysłał, ale wydelegował im autorytet. Jest tyle potencjału w kościołach. Phil Pringle powiedział, to jest pastor bardzo dużej denominacji w Australii. Powiedział coś takiego, musimy zakładać kościoły, bo zbyt wiele potencjału gnije w naszych kościołach. Wysłanie ludzi z kościoła, aby powstał kościół, to jest nic innego jak kwestia wiary. To jest kwestia wiary. Delegujesz i pozwalasz im robić to, jak oni chcą. Wspierasz ich, błogosławisz, służysz pomocą, to jak oni chcą to robić. I nie oczekujesz, nie wiem, nie wiadomo czego. Kumasz, Artur? I ostatnia rzecz. Liderzy nowego pokolenia skupiają się na tym, co jest najważniejsze w ich życiu. Myślisz, że nie wiem, czy przekręciłem twoje imię. Jesteś? Andrzej, jesteś tu? 1 Koryntian 1,17. Chrystus bowiem nie posłał mnie, żebym chrzcił, lecz głosił dobrą nowinę i to nie w mądrości słowa, aby krzyż Chrystusa nie utracił mocy. Zauważcie jedną rzecz. Paweł mówi, Chrystus nie posłał mnie, nie powołał mnie, abym chrzcił. Czy to jest złe? Nie. Ale po co Bóg posłał Pawła? Abym głosił dobrą nowinę i to nie w mądrości słowa, aby krzyż Chrystusa nie utracił mocy. Abym głosił dobrą nowinę. Czego Bóg od ciebie głównie chce? To jest pytanie. Czego Bóg od ciebie głównie chce? Jakie jest twoje powołanie nad twoim życiem? Czego Bóg od ciebie głównie chce? Nie masz czasu na wszystko. Masz czas tylko na jedną rzecz. Diabeł, jeśli cię nie zatrzyma, to cię rozproszy. Pytaj Pana Boga, co masz robić. Pytaj Pana Boga, co masz robić. Czego On od ciebie chce? Czego On od ciebie chce? To jedna rzecz. Tyle rzeczy jest takich, wiecie, fajnych. Są fajne błyskotki. Czego Bóg od ciebie chce? Wiecie, gdyby tutaj Mirek Szatkowski w wieku 64 lat, on nie wiedział, czego Bóg chce dzisiaj od niego, szczerze, on ma mniej czasu, aby spotkać się z Panem niż statystycznie, niż ja czy ty. Taka jest prawda. Tu nie ma czasu na pitu-pitu. Jest czas konkretnie odebrać od Boga czego Bóg chce. Czego Bóg chce od ciebie? Czy wiesz, czego Bóg chce od ciebie? Przez 700 miast, pamiętam pierwsze 3 lata, mieliśmy wtedy chyba, nie wiem, to Adam może był wtedy, tak? Michała nie było. Na samym początku. To było, mieliśmy po 120, po 150 osób. Ale dla tych wielu tych ludzi to była kolejna konferencja. Co jest dzisiaj z tymi ludźmi? Nie mam zielonego pojęcia. Mały procent przyjeżdżał tutaj po to, aby założyć kościół. Jeśli dzisiaj na ten czas Bóg powołuje cię do zakładania kościoła, skup się na tym w 100%. Jeśli jeszcze pracujesz, to nie masz czasu na nic więcej. Skup się na tym. Zrozum, jakie jest twoje powołanie. Zrozum, skup się na tym, aby założyć kościół. Poświęć swoją energię, poświęć swoje wysiłki na tym, aby założyć kościół. Ludzie, którzy są świadomi tego, do czego Bóg ich powołuje, to są ludzie, którzy wiedzą, do czego Bóg ich powołał i do czego Bóg ich nie powołał. Do czego Bóg cię powołał i do czego Bóg cię nie powołał. Jeśli to odkryjesz, będziesz zdrowszy. Amen? Paradoksalnie już skończyłem.